Radio Kraków Kultura.
Jesteśmy z powrotem w poranku RKK. Paweł Lorenz za stołem realizatorskim wciąż dzielnie kręci, a na linii mamy już nową gościnę, Annę Nacher. Kulturoznawczyni, medioznawczyni, choć dzisiaj ponownie w innej roli, w roli artystycznej, autorki nagrań terenowych, ale też wokalistki, no i muzyczki. Dzień dobry, Anno.
Dzień dobry, cześć. Rzeczywiście dzisiaj, znaczy te role się tak naprawdę łączą, to nie są odrębne role, byłoby trudno je pogodzić w obecnej sytuacji akademickiej z pewnością.
Z pewnością, tak. To nie próbuję tego odcinać, natomiast po prostu przenieść gdzie indziej te akcenty. Jasne. Słyszeliśmy się, to już będzie kilka miesięcy temu, w kontekście twojego koncertu w Spółdzielni Ogniwo, koncertu, który był w ogóle zbudowany, to były trzy różne występy, w tym twój, wokół nagrań terenowych, i to był nasz powód ostatniego spotkania. I właściwie teraz te nagrania terenowe też są istotne, bo rozmawiamy w... Pretekstem do naszego spotkania tu w radio jest płyta Barycz, wydana ponownie przez Infinite Expanse, brytyjski, właściwie londyński label, który, no jak widzę, koncentruje się na wznawianiu właśnie, na wydawaniu rzeczy z przeszłości. I to jest właśnie płyta z 2004, ale nagrana chyba jeszcze rok wcześniej, w 2003.
Tak, trzecim, dokładnie, czyli 20 lat. Sama się dziwię, mówiąc o tym.
Dokładnie. Może zanim wrócimy, cofniemy się gdzieś pamięcią do tego 2003-2004 roku, kiedy ta płyta powstawała i była po raz pierwszy wydana, to w ogóle spróbujmy przybliżyć, jak to się stało, że ona teraz wychodzi. Co to się wydarzyło? Jakie kropki musiały zostać połączone, że właśnie teraz mamy to wznowienie? Właściwie premiera była dosłownie 3 dni temu tego wydawnictwa, więc już ponownie dostępne. Tym razem na pięknym krążku winylowym z dużą nową oprawą graficzną.
Tak jest. Wiesz, jakie kropki musiały się połączyć, to tak nie do końca też wiadomo, prawda? Mówiąc, jest w tym trochę taki element pewnej niespodzianki, czy też pewnego zaskoczenia, bo płyta ukazała się rzeczywiście 20 lat temu i to było wydawnictwo takie dosyć specjalne, bo ono było w pewnym sensie zamówione. Myśmy w tym czasie mieli taką serię płyt, którą nazwaliśmy Bio Music, i tam były między innymi płyty z dźwiękami Morza Bałtyckiego, które częściowo realizowaliśmy terenowo, to znaczy tam pierwsza płyta, wiele zresztą anegdot było wokół tych nagrań terenowych też, czy wiele anegdot było związanych z tymi nagraniami terenowymi. Między innymi taka anegdota, jak w ówczesnym ministerstwie nie bardzo podobały się głosy folk, bo były nieładne. To już zostawię może sobie do opowiedzenia kiedyś przy innej okazji. Natomiast tutaj ta płyta była trzecią jakby w tej serii i tym razem zwróciła się do nas wtedy Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, zresztą organizacja, która w dalszym ciągu istnieje, i poprosiła o nagranie muzyki, która włączyłaby dźwięki Doliny Baryczy, miejsca rzeczywiście niesamowitego, które dzisiaj również ma, zachowało tę aurę, czy jakby ten specyficzny pejzaż dźwiękowy, mimo tych katastrof, które się wydarzyły na Odrze. Więc w tamtym czasie to było dosyć interesujące zamówienie, tak to nazwijmy. Myśmy długo z tym pracowali, z tym materiałem, w sensie słuchaliśmy nagrań. Te nagrania nie były nasze wtedy. Autorem nagrań terenowych jest pan Zdzisław Pałczyński. I te nagrania były rzeczywiście bardzo interesujące z wielu powodów, jakby zarówno z powodów muzycznych, jak i też ze względu na to, że one miały taki wodny charakter, że jakby te dźwięki ptaków, dźwięki otoczenia były zdecydowanie, jakby przemawiało miejsce przez te nagrania i my chcieliśmy ten efekt zachować, to znaczy przystępując do nagrań i do komponowania muzyki, chcieliśmy przede wszystkim, żeby to miejsce przemówiło, w związku z czym traktowaliśmy wtedy muzykę trochę jako taką rzecz, która gdzieś tam byłaby w tle albo może w najlepszym układzie równorzędna, ale z pewnością nie miało być to coś, gdzie te nagrania terenowe byłyby potraktowane tak na zasadzie ozdobnika. Więc czy to się udało, to ocenią słuchacze oczywiście, czy ocenili już w tamtym czasie, więc to jakby jest ta pierwsza część opowieści. Natomiast druga część opowieści jest dosyć niezwykła, bo zaproszenie do wznowienia tej płyty pojawiło się mniej więcej w tym czasie, kiedy ja jakby wróciłam do swoich nagrań terenowych, czy do praktyki nagrywania w terenie i również w czasie, kiedy pojawił mi się taki pomysł na muzykę i na performanse, które wykorzystywałoby głównie albo tylko nagrania terenowe. Zresztą kolejny taki performance będzie 19 lipca również w Spółdzielni Ogniwo, to zupełnie przy innej okazji. No w każdym razie, co musiało się wydarzyć po drodze, to też nie do końca wiem. Mam takie poczucie, że to samo to miejsce też zadziałało, czyli wszystko to, co się działo z rzeką Odrą w międzyczasie, wysiłki wielu ludzi zmierzające do skuteczniejszej ochrony tego miejsca, to oczywiście po tej strasznej katastrofie, która dotknęła rzekę i która wciąż, że tak powiem, wisi w powietrzu, chociaż może nie tyle w powietrzu, ile właśnie w wodzie, tak? Bo to zagrożenie z poważnymi skutkami i zanieczyszczeń, i też klimatycznymi czynnikami w dalszym ciągu jest, tak? Więc to jest bardzo długa odpowiedź na twoje krótkie pytanie.
A w sumie nadal mam lekki niedosyt, to znaczy zastanawiam się, jak Tom Gibbs, prowadzący to wydawnictwo Infinite Expanse, trafił po prostu na te nagrania. To znaczy to, że trafił na was, na Karpaty Magiczne, czy na po prostu waszą inną działalność, mam na myśli twoją i Marka Styczyńskiego, z którą te płytę nagrałaś. To mnie przesadnie nie zaskakuje, ale sama ta płyta Barycz już właśnie z perspektywy tego, jak powstała i w jaki sposób została wydana, to już tak, to znaczy to są, bo mam takie doświadczenia z płytami właśnie zamawianymi przez różne fundacje, instytucje, które gdzieś dotykają tematów ochrony środowiska i w ten sposób rzeczywiście tworzy się ciekawa przestrzeń do czy to projektów artystycznych, czy dokumentujących audiosferę tych miejsc. To, że te płyty mają jakiś zupełnie inny obieg niż te stricte, powiedzmy, muzyczne. I z tej perspektywy mam wrażenie, że łatwo coś takiego przeoczyć, bo ja na przykład śledzę waszą działalność, a Barycz przeoczyłem wtedy, teraz na szczęście nie, ale też na przykład, nie wiem, u Tomka Mirta, pamiętam, była taka płyta nagrana w Grasslands, gdzieś w trawach, już nawet nie pamiętam gdzie, i też wydana przez właśnie dzięki wsparciu jakiejś instytucji właśnie zajmującej się ochroną środowiska. I jak Tomka uważnie śledzę, tak ta uszła mojej uwadze. I właśnie z tej perspektywy to w ogóle jest pewnie też duży plus tych sytuacji, to znaczy, że właśnie można dotrzeć do zupełnie nowego grona odbiorców. Tak też postrzegam teraz to wznowienie w Infinite Expanse. Myślę, że to będzie też zupełnie nowa grupa, która trafi na te nagrania. No ale właśnie z tej perspektywy to wiesz, jak do tego doszło? Jak
Nie wiem, prawdę mówiąc, nie wiem. To znaczy, Tom Gibbs zwrócił się do nas z takim pomysłem, żeby wznowić jeszcze starsze nagrania i o tym też rozmawiamy. Myślę, że ukaże się też na winylu za jakiś czas całkowicie legendarna rzecz, bo Brown Sessions Teatru Dźwięku Atman oraz Alma Jora, i to jest jakby w kategoriach tego, o czym mówimy, to jest prehistoria, tak?
Więc
jakby rozmawiamy o tym i jest szansa, że to się pojawi. Te rozmowy są dosyć złożone, bo wiesz, to też chodzi o takie sytuacje, w których trudno jest wracać do tego materiału. My mamy w tej chwili wstępnie jesteśmy umówieni na koncert w Londynie, ale oczywiście to nie będzie koncert z tym materiałem, czy to nie będzie koncert z Baryczą, bo oboje jesteśmy z Markiem gdzieś indziej i to, po prostu nie, ja nie umiałabym odtworzyć tej muzyki, tak? To nie jest też muzyka, którą dałoby się odtworzyć, nigdy w ten sposób nie pracowaliśmy. Więc to pytanie o powroty jest bardzo ciekawe i ja nie wiem, jakimi drogami dotarł do nas Tom Gibbs, jeżeli chodzi o tę płytę. Zapytam go o to, bo spotkamy się w Krakowie za parę tygodni. Myślę też, że zmieniło się strasznie dużo dookoła, to znaczy my nagrywaliśmy tę płytę 20 lat temu i to były zupełnie inne sytuacje, to znaczy zarówno jeżeli chodzi o taki obieg wszystkiego tego, co się wiąże z audiosferą, z nagraniami terenowymi, z dźwiękami otoczenia, ale też z kontekstem ekologicznym, ja jakby z dużym takim wahaniem używam tego określenia, bo tutaj mówiłeś tutaj o instytucjach, tak? I myślę, że nie tylko w Polsce mamy taki rozdźwięk między tym, co instytucje mają na myśli, mówiąc o ochronie bioróżnorodności, ochronie przyrody, a tym, co naprawdę jest potrzebne, tak? I myślę, że te przedsięwzięcia artystyczne często lokują się właśnie w tym rozdziewie między tą instytucjonalną wersją zdarzeń i wersją tego, co jest potrzebne oraz tym, co widzimy jako osoby będące zanurzone w tym żywiole często. Tak? Ja zresztą miałam szansę w ubiegły weekend być na znakomitym przedsięwzięciu Biennale, 13. Biennale Sztuki Współczesnej Skandynawii, bo tak się to nazywa, czy właściwie nie Skandynawii, tylko nordyckiej sztuki współczesnej, w Moss pod Oslo. I to jest w tym roku Momentum było poświęcone właśnie Sandartowi. I znakomita część prac była zanurzona właśnie w terenie, w pięknych miejscach, które otaczają ten galerię F15. Rozmawiałam z Janą Winderen przez dłuższą chwilę, spędziłyśmy dwa wieczory i jakby łączy nas przede wszystkim takie bardzo mocne zanurzenie w tym świecie, który nazywamy naturą, chociaż oczywiście ta kategoria często jest też kontestowana, ale no krótko mówiąc, obie spędzałyśmy dzieciństwo całkowicie zanurzone w świecie naturalnym, tak? Dla Jany to był świat wody, nie wiem, morza, fiordów, dla mnie to był świat może karpackich lasów i łąk bardziej, ale to doświadczenie jest takie fundamentalne i myślę, że tutaj się też kryje gdzieś tam odpowiedź na twoje pytanie, dlaczego te rzeczy, które są związane z projektami instytucjonalnymi znikają, bo te instytucje często są zanurzone w zupełnie innym trybie funkcjonowania, tak? W zupełnie innym spojrzeniu na to, czego doświadczamy. Jakby instytucje też z konieczności często muszą być zanurzone w takim świecie, który ja nazywam czasem ekstraktywistycznym, tak? Czyli przyroda jest tutaj zasobem pewnym, tak? Do ochrony albo do wykorzystania. Nie? A dla mnie to jest żywe doświadczenie, jakby takie bardzo fundamentalne na poziomie tego, co mnie wychowało, tego, co mnie ukształtowało i tego, co jakby jest w moim DNA, tak wręcz. Więc myślę, że stąd się też bierze ten kłopot z wyłonieniem takich płyt czy takich materiałów. No i oczywiście dla wielu osób to, że coś jest finansowane przez instytucje, też działa jako, nie czarujmy się, wiele było projektów, które czy wydanych pod egidą ministerialną, czy taką instytucjonalną i to po prostu nie są dobre projekty, krótko mówiąc, często, tak?
A tak, tak, to jest jeszcze osobna kategoria, tam nie idźmy.
Tak, dokładnie. Tak, nie idźmy w tę stronę.
Rzeczywiście ten rozdźwięk w tym kontekście jest ciekawy, tak jak mówisz o działaniach proekologicznych, powiedzmy, to rzeczywiście instytucje mogą inaczej je postrzegać. Na przykład, nie wiem, temat regulacji rzek, to był taki przez lata główny kierunek różnych właśnie instytucji zajmujących się przyrodą. Okazuje się, że właśnie błędny w sensie sprzeczny z potrzebą samej tej przyrody i czy w ogóle tego, czy te działania rzeczywiście są korzystne nawet dla człowieka, to już w ogóle w filozofii można całą rozpocząć tematu, czy działania na korzyść przyrody są też na korzyść człowieka w niej żyjącego. Ale też rozdźwięk na poziomie tego, co instytucja robi, a co na przykład zamawia, w sensie czym chce o tym opowiadać, to myślę, że to jest często różnica pomiędzy tym, jaka instytucja jest, a jacy ludzie w niej pracują, że to jest jeszcze na tym poziomie często, nie? Że ludzka twarz gdzieś stojąca za tymi instytucjami po prostu nagle okazuje się, że właśnie otwiera przestrzeń na ciekawe projekty czy współpracę.
Tak.
Natomiast czy Infinite Expanse, czy Tom Gibbs trafił do was konkretnie z tą propozycją wydania baryczy, czy po prostu pogrzebania w waszych starych nagraniach?
Znaczy jedno i drugie, wiesz, ta barycz się pojawiła jako w konkretnym, znaczy w mailu, tak, jako konkretne zapytanie, czy bylibyśmy zainteresowani wznowieniem. I wiesz, my tutaj mieliśmy mnóstwo wątpliwości, bo tak jak mówię, wracanie do tych starszych projektów jest trudne, jeżeli jesteś gdzieś indziej, w jakimś innym miejscu, ale też z drugiej strony później pomyśleliśmy sobie, że może byłby ciekawy powrót do tego materiału z dzisiejszej perspektywy. To jest dla nas też taka szkoła trochę myślenia o przeszłości nie jako o czymś zamkniętym, tylko jako o czymś, co jakby jest nieustannie rekonfigurowane. Tak? Jakby tak się zabawnie składa, że ja za moment mam wystąpienie na konferencji online dotyczące wczesnej kultury internetu w Polsce. To jest jakby intrygujące, bo pytania są jakby te same, tak? Czego my szukamy w tych historiach? Więc dla mnie to jest jakby ta historia płyty Barycz jest też tego typu pytaniem, tak? Jakby co ta historia ciągle jeszcze oferuje? Ona na pewno nie jest zamknięta, bo przecież wiele osób pracuje z Odrą. Michał Książek, tak? No, wiele jest osób takich, które pracują z rzeką. I też muzyków, tak? Więc jakby jesteśmy tutaj częścią większego grona w tej chwili. Wtedy, kiedy to robiliśmy, to byliśmy tylko chyba my, jeżeli chodzi o akurat Odrę, tak mi się wydaje, ale oczywiście mogę się mylić. Natomiast to, co jest ciekawe, to fakt, że ja pisząc jakby takie nowe liner notes, czy nowy opis do tej płyty z tej perspektywy, zdałam sobie sprawę, że te dźwięki za moment będą czymś, co w 70-tych latach robił World Soundscape Project, tak? Czyli taką próbą uchwycenia aury dźwiękowej jakby historycznej, tak? Jakby częścią dziedzictwa, które znika, krótko mówiąc, bo to, co się dzieje z przyrodą, oznacza też, że będziemy inaczej słyszeli, tak? Że inne dźwięki będą dostępne, w ogóle inna audiosfera się pojawi, prawda? Jakby po tym, co się wydarzyło na Odrze, kiedy ginie jakaś część ekosystemu, to nie jest tak, że ginie tylko część ekosystemu, to ten cały ekosystem zaczyna brzmieć inaczej, prawda? Zresztą na momentum, o którym wspomniałam przed momentem, mieliśmy też konferencję czy seminarium i był tam bardzo ciekawy przykład, kiedy Luz Maria Sanchez, meksykańska artystka, która aktualnie pracuje w Bergen, pokazywało, jak zmieniło się brzmienie cykad w pewnym bardzo określonym rejonie Meksyku, właśnie ze sprawą zmiany klimatycznej i wszystkich tych konsekwencji, tak? Czyli krótko mówiąc, tej katastrofy ekologicznej w dużej skali. Więc to brzmienie się nieustannie zmienia i tak jak brzmiała Barycz 20 lat temu, myślę, że ona już nie brzmi dzisiaj tak samo. Tak? Dla mnie te nagrania mają walor też, tak jak mówię, no, nostalgiczny, ale też każą zadawać pytanie o to, co tracimy. I co pozostaje, tak? Bo te rzeczy te miejsca odchodzą, ale pytanie, czy coś pozostaje, czy w nas pozostaje jakiś rezonans, tak? Ja staram się zadawać te pytania trochę jakby idąc tropem dźwięku, prawda? Czyli jaki jest rezonans tego, co zniknęło w nas? I myślę, że to jest też takie pytanie, które tutaj się pojawiło przy okazji wznowienia tego materiału.
No to jest ciekawy wątek. Niedawno w Muzeum Narodowym w Warszawie była monograficzna duża wystawa malarstwa Józefa Humońskiego i przygotowywałem projekt muzyczny do tej wystawy i właśnie podobne spojrzenie zaproponowałem, to znaczy na tych jego obrazach jest sporo dzikiego ptactwa. I jak zacząłem sprawdzać, jakie gatunki ptaków i jak one się dzisiaj mają, to okazuje się, że większość z nich jest zagrożona wyginięciem, a niektóre już wyginęły. Nie? I to jest znowu taki moment, w którym można właśnie zupełnie inaczej spojrzeć na sztukę nawet. Nie? To znaczy właśnie, że to jest też takie wejrzenie w przeszłość i autentyczne. No dzisiaj te obrazy nie mogłyby powstać. To znaczy, a na pewno nie w takich okolicznościach, w jakich tworzył je Chełmoński. To jest silna refleksja płynąca właściwie z tego zetknięcia ze sztuką z przeszłości. Oczywiście skala zupełnie inna, bo tu mówimy o 22 latach, no ale rzeczywiście to ma duży, w kontekście tych katastrof ekologicznych, to ma duży ładunek emocjonalny także.
Tak. Ja czytałam ostatnio taką książkę o malarstwie Van Gogha, której autor pokazywał, jak malarstwo Van Gogha było zanurzone w XIX-wiecznych problemach ekologicznych po prostu, czyli ten słynny wybuch wulkanu, który spowodował tą zimę, rok bez lata, tak słynny, to byłby taki przykład. Więc te prace się mnożą, tutaj też mamy polskie opracowania bardzo ciekawe z takiej historycznej ekonosfery, jak książka Marty Michalskiej, Dźwięki ludzi i nasłuchiwanie miasta, o brzmieniu Warszawy na przełomie XIX i XX wieku, tak? Więc to jakby ukształtowała się cała taka, można powiedzieć, cały taki obszar, tak, w badaniach nad dźwiękiem, który przygląda się tym historycznym brzmieniom. I to oczywiście skala, tak jak mówisz, jest inna, ale ja myślę, że mnie jest coraz bliższe spojrzenie właśnie z tej perspektywy, tego pytania, jaki rezonans zostaje, prawda? Bo żyjemy w świecie, w którym wiele miejsc, wiele ekosystemów, wiele istot odchodzi w przeszłość, tak? I pytanie o ten rezonans wydaje się być zasadnicze, bo rezonans nie oznacza, że coś nieodmiennie czy nieodwołalnie się skończyło, tylko pytanie brzmi o konsekwencje, tak, w takim szeroko może nakreślonym rozumieniu, krótko mówiąc. To znaczy nie chciałabym tutaj sprawiać wrażenia, że takie myślenie jest tylko czysto archiwistyczne, prawda, jakby zamykanie tego, co odeszło, to nie byłoby chyba, wydaje mi się, produktywne, to niczego z nami nie robi, tak, jak wiemy, obserwując rzeczywistość dookoła, niczego nie uczymy się z historii, to jest nieprawda, historia nie jest żadną nauczycielką, przynajmniej nie ta, której uczy się nas w szkole, tak, więc dlatego wolę pytać o te rezonanse raczej niż o historię, która miałaby nas czegoś uczyć.
Mówisz, że powrót do tych nagrań jest też wyzwaniem swego rodzaju, bo dzisiaj byście takiej płyty nie nagrali i z tej perspektywy zastanawiam się, no właśnie, jak dzisiaj mógłby taki projekt wyglądać? Zakładam, że zaczęłoby się od waszych nagrań terenowych, to już bez dwóch zdań, co?
Tak, myślę, że na pewno, wiesz, jakby rzadko sobie uświadamiamy, to jest, ja wspomniałam kiedyś o tym, że chciałam coś o tym napisać i to jest taki work in progress, że rzadko sobie uświadamiamy, jak wiele się zmieniło też na poziomie czysto technicznym, to znaczy ta historia jakby wszystkich działań wokół nagrań terenowych w Polsce musiałaby też po prostu sięgnąć do tego, co mieliśmy, co było dostępne, krótko mówiąc, tak? Dzisiaj oczywiście ta skala dostępnych, nie wiem, mikrofonów, urządzeń, przedwzmacniaczy jest znacznie bogatsza. Wtedy trzeba było po prostu budować rzeczy albo sprowadzać je za jakieś tam olbrzymie pieniądze, co nie zawsze było możliwe. Ja zawsze będę wspominać, jak około 1999 roku właściwie jedynymi ośrodkami, które miały wtedy hydrofony, było wojsko. Więc nie można było robić nagrań hydrofonami po prostu, tak? To takie możliwości pojawiły się znacznie później. Dzisiaj ta paleta się znacznie poszerzyła i ja zaczynam eksplorować taki obszar, który jest właśnie związany z tą sferą mediacji, czyli co się dzieje między rzeczywistym zdarzeniem a jego, że tak powiem, ucieleśnieniem w nagraniu, w związku z czym interesują mnie takie nietypowe mikrofony, na przykład geofony albo jakieś też sensory, na przykład do badania odpływu wody i tak dalej, i tak dalej. Więc krótko mówiąc, poszerzyła się ta paleta, tak? Poszerzyły się też możliwości takie czysto techniczne, chociaż one nigdy nie są czysto techniczne tak naprawdę. Czy inaczej słuchamy świata dzisiaj, krótko mówiąc. I to mnie chyba najbardziej fascynuje. I oczywiście myślę, że wyszlibyśmy od, ja przynajmniej wyszłabym od tego, tak, od tego obszaru. A później pewnie pojawiłaby się jakaś muzyka. Wtedy było trochę tak, że tak jak mówię, chcieliśmy być możliwie blisko tego miejsca i blisko tej audiosfery, ale muzyka była wciąż rozumiana jako w pewnym sensie sfera autonomiczna. Myślę, że to się trochę zmieniło pewnie dzisiaj. Zabrzmiałoby to inaczej. Zresztą pracuję nad paroma rzeczami, które może będą brzmiały inaczej, krótko mówiąc, ale wciąż mam sentyment do tej muzyki, kiedy słucham dzisiaj tego wznowionego materiału, to bardzo się cieszę, że pojawiają się odniesienia w opisie przynajmniej, to akurat był opis Toma, do Felicity Atkinson na przykład, prawda? To jest, pojawia się cała nowa generacja też muzyki wręcz. Tutaj nie mam na myśli jakby wieku, tylko mam na myśli zupełnie inne podejście do wszystkiego, tak? Do muzyki, do sytuacji grania koncertu, również do wydawnictw. No, co tu kryć? No, dzisiaj rynek muzyczny no, jest mocno wynaturzony, tak to nazwijmy, tak? W stosunku do tego, co pamiętam jeszcze sprzed tam 10-20 lat. Moi studenci na przykład w większości przypadków nie rozumieją pojęcia płyta, tak? To chyba o tym kiedyś mówiliśmy. Wiesz, w świecie streamingu nie ma płyt, krótko mówiąc. I wiesz, jakoś ja po prostu chyba wolę patrzeć na tę sytuację jako na sytuacje, nie wiem, produktywne, generatywne, to znaczy to jest jakaś inna sytuacja i staram się przyglądać temu, co jest w tych nowych sytuacjach możliwe, gdyby jak to się zmienia, tak? Nie przywiązuję się do, staram się przynajmniej nie przywiązywać do swojej koncepcji. Mnie koncepcja płyty zawsze będzie bliska, nie da się ukryć, no, tak jak mówię, to mnie ukształtowało. Ale intryguje mnie, jak myślą o słuchaniu ludzie, do których płyta po prostu nie istnieje, taki koncept, tak? Czy taki termin. Więc to jest wiele też interesujących sytuacji, w większości związanych ze zmianą po prostu.
No zdecydowanie, to zmieniło się w tym czasie właściwie wszystko, to znaczy i barycz brzmi inaczej i spojrzenie na nośniki mamy inne, ale też wasza muzyka jest inna, wy jesteście też inni
Tak,
i
oczywiście.
z tej perspektywy no właśnie to by się już pewnie nie powtórzyło. Natomiast ja, to znaczy dla mnie to jest pierwsze zetknięcie z baryczą i z tej perspektywy jak puściłem tę płytę, nie przeczytawszy wcześniej właśnie linera czy informacji od wydawcy, pomyślałem sobie, to jest niemożliwe, żeby to była nowa płyta twoja i Marka. W sensie, że to od razu mnie przeniosło gdzieś właśnie w przeszłość, nie? I bardzo szybko się upewniłem właściwie, że to nie jest właśnie nowa rzecz, tylko wznowienie i to właśnie już z 2004 roku. No i jakby z tą informacją, no czy odczytywało mi się tę całą muzykę i tę historię znacznie lepiej. To znaczy, no i słychać, że to jest materiał właśnie z tamtego okresu, nie? To jakby to trudno byłoby
Tak.
od tego uciec. Natomiast sposób, w jaki połączyliście muzykę tej natury, muzykę tych różnych gatunków, ptaków, tak jak zresztą pisałaś, jak trudne to jest, żeby rzeczywiście gdzieś tę muzykę ptaków wpisać w muzykę człowieka, to znaczy jak bardzo to są różne światy na poziomie struktury, czy nawet brzmienia, tonów, którymi się ptaki posługiwają, no to z tą świadomością, jak trudne to było zadanie, to udało się to rzeczywiście zrobić. To znaczy, ta muzyka tam jest, ona jest, tak jak mówisz, autonomiczna i silna, natomiast ona jest bardzo ładnie przepleciona z tymi dźwiękami przyrody i z tej perspektywy tworzy rzeczywiście jakąś nową jakość. No i zachęcacie do słuchania tej płyty cicho. To jest też tak w poprzek
tak.
trendów.
Tak, że ja nie wiem, ja mam problem z jakby głośnością, w sensie głośnością otoczenia, co oczywiście jest też pewnie jakoś tam kulturowo uformowane, ale wydaje mi się, że Polska jest strasznie głośnym krajem. Zresztą miałam ciekawe doświadczenie, dwa dni temu dosłownie prowadziłam sandwalk ze studentami, którzy mnie zaprosili do swojego projektu na Ruczaju i to było bardzo interesujące, bo było to święto, i się nagle okazało, że miasto jest bardzo ciche. I to samo w sobie było dosyć wymowne. Czyli to, że chodziliśmy po miejscach, które normalnie są bardzo, bardzo głośne, okazało się, że nagle miasto brzmi zupełnie inaczej. I to było bardzo też kształcące i ciekawe doświadczenie. I to chyba mnie najbardziej w tej chwili interesuje. Myślę, że ten upływ czasu też przejawia się w tym, że zupełnie inaczej myślę w tej chwili o muzyce, czy o jakimś dodawaniu dźwięków do tego, co już jest, tak? To są zupełnie inne sytuacje niż jeszcze 20 lat temu. I oczywiście my jakby nie jesteśmy częścią sceny muzycznej, w tym sensie, że ludzie nas często pytają, że ten, kiedy następny koncert, tak? A ja nie wiem po prostu, bo generalnie my nie jesteśmy częścią tego przemysłu, tak?
Jakby 19
nigdy
lipca.
Zresztą nie byliśmy. Tak, ale to jest jakby mój indywidualny, to nie są Karpaty. Karpaty są jakby projektem, który jest trochę odrębnym, chociaż tak trudno też oczywiście całkowicie postawić jakieś granice, ale no, w każdym razie, mówiąc krótko, nigdy nie byliśmy częścią rynku muzycznego, jakkolwiek by o tym nie myśleć, i to, co się nie zmieniło, jakby. Myślę, że to ja po prostu nie rozumiem czegoś takiego jak rynek muzyczny i też, prawdę mówiąc, chyba nie chcę nawet specjalnie tego zgłębiać.
No to może tutaj zakończmy tę dzisiejszą historię, odsyłając raz jeszcze do wydawcy Infinite Expanse i do ponownego odczytania Baryczy Anny Nacher i Marka Styczyńskiego. Zapraszamy też do Spółdzielni Ogniwa 19 lipca, tak? Dobrze zapamiętałem?
Tak, tak. To będzie event, którego ja jestem tylko częścią, to będzie bardzo zresztą takie interesujące wydarzenie z wielu powodów, bo ona ma tam wiele odsłon i zaraz się postaram tutaj jedną z tych odsłon namierzyć, bo myślę, że warto po prostu spojrzeć na to zdarzenie jako na całość. To jest większy performance związany też z miejscem kobiet w społeczeństwie oczywiście i z tym, co nas tam spotyka. Szukam teraz w swoich notatkach nazwy tego wydarzenia, żeby po prostu przytoczyć je w pełni tak, jak ona na to zasługuje. Nie udaje mi się to. Ach, uciekło mi po prostu. Ponieważ jesteśmy na żywo, to trudno je tak namierzyć od razu. W każdym razie 27 lipca w Spółdzielni Ogniwo. To jest pewne, cała reszta jest. Nie mogę dotrzeć po prostu do samej nazwy eventu, która jest dosyć długa.
Jasne. To postaramy się przekazać to za pośrednictwem strony internetowej, gdzie zapowiedź też do naszej rozmowy dla tych, którzy nie słuchali nas na żywo, to tam te informacje uzupełnimy. W takim razie bardzo ci dziękuję za ten powrót do przeszłości i za nowe konteksty do tych nagrań. Ja mogę tylko pomarzyć o tym, że chętnie posłuchałbym Baryczy raz jeszcze właśnie w jakimś jeszcze nowszym wydaniu. Może przy okazji tego wznowienia albo koncertu w Londynie gdzieś taka okazja się stworzy, a jeśli nie, to pewnie nie jedna inna jeszcze dźwiękosfera was zainspiruje do kolejnych twórczych projektów, czego wam życzę.
Tak, tak. Mhm. Jeżeli takim najmocniej chyba inspirującym w tej chwili projektem nas oboje, chociaż z różnych perspektyw, jest Biotop Lechnice, w którym się aktualnie znajdują, w którym otwieramy letnie staże. To jest projekt permakulturowy, ale będzie miał też odsłonę dźwiękową, bo to tutaj właśnie chcę zorganizować tę stację innego słuchania, tak jak gdyby tego słuchania za pomocą takich filtrów i takich mediacji, które nie są oczywiste, czyli różnego typu mikrofonów i też sensorów. To jest coś, co mnie aktualnie bardzo, bardzo mocno zajmuje.
To wypatrujemy efektów tych nowych poszukiwań w takim razie. Moim i Państwa gościnią była Anna Nacher. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Kraków Kultura.